Jesteśmy już na żywo, nagrywanie i wszystko działa. Dobry wieczór. Listopadowy klub książkowy, czyli 11 w tym roku. Rozmawiamy o książce Dostatek Jacoba Guanzona. To jest debiut, który był nominowany do największej, chyba, nie wiem Jacku, czy się ze mną zgodzisz, ale no, jednej z na pewno najważniejszych nagród literackich amerykańskich, czyli do Nagrody Pulitzera. Okładka Tomka Majewskiego, a przełożył ją właśnie obecny tutaj z nami Jacek Żławnik. Cześć Jacku, dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Dzięki, że znalazłeś czas dla nas. No dobrze, ja powiem o Dostatku tylko tyle, że jest to książka, która była dla mnie jedną z najbardziej poruszających. Momentami najbardziej smutnych książek pauzy, a o to nie trudno, jak często tutaj mówimy. Nasz chłopak to była taka książka Daniela Magariela, trzecia książka pauzy, wydana dawno temu, która była też bardzo, bardzo poruszająca i właśnie była o rodzinie i o takich relacjach dwóch synów z ojcem, z toksycznym ojcem. No i tutaj też nie ukrywam, że bardzo było mi żal i głównego bohatera, czyli tego środkowego Henry'ego, bo mamy trzech bohaterów: Henry'ego starszego, czyli dziadka, głównego bohatera, czyli Henry'ego ojca i syna Henry'ego najmłodszego. No więc losy tego dzieciaka po prostu bardzo były dla mnie poruszające i no i pewnie w jakimś stopniu te emocje przesądziły o tym, że chciałam tę książkę wydać, aczkolwiek uważam, że jest pięknie napisana, też pięknym językiem, co myślę, że bardzo dobrze jesteśmy w stanie odebrać w świetnym przekładzie Jacka Żuławnika. Natomiast jest też pięknie napisana. Uważam, że Jakob jest bardzo utalentowany, jak na debiut. To jest świetna książka. No i tyle. Tyle ode mnie i czekam na Wasze wrażenia. Kasia, Ania. My z Jackiem to możemy długo, bo myśmy już nawet zrobili jedno spotkanie w najlepszej księgarni, gdzie rozmawialiśmy o książce ponad godzinę, także nie będziemy tutaj opowiadać zbyt dużo.
Czy ja mogę jeszcze, jeśli mogę,
Tak.
też jakby podzielić się
Oczywiście.
swoją refleksją na temat książki? Tak, no, mogę tylko potwierdzić to, co powiedziałaś, że to niestety jest bardzo smutna książka. No, zakładam, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, czytaliśmy tę książkę od początku do końca, więc nie będę zdradzał chyba nic, jeśli powiem, że na przykład dla mnie zakończenie. Właśnie, w różnych recenzjach czytałem różne opinie na temat tego, czy to jest tak naprawdę zakończenie pozytywne, negatywne, nie wiem, po środku. Moim zdaniem jest w sumie dosyć otwarte, bo tak naprawdę, jakby, jeżeli możemy tak zacząć troszeczkę rozmowę o tej książce od końca. Dla mnie to jest otwarte zakończenie, dlatego że no, są oczywiście dwie ścieżki, albo Henry najmłodszy może pójść w ślady ojca w tym sensie, że jego życie może stoczyć się jeszcze niżej, o ile to jest w ogóle możliwe. Znaczy, pewnie jest. Stoczyć się jeszcze niżej, pójść jeszcze gorszą ścieżką, jeszcze bardziej wyboistą ścieżką, w którą sobie zupełnie nie poradzi. Albo wręcz przeciwnie, ponieważ wydaje mi się, że dosyć często jest tak, że synowie robią wiele, żeby nie powtarzać błędów ojców. Albo też po prostu robią coś, żeby nie robić, robią coś, żeby nie powtórzyć po prostu tego, co robił ojciec, nieważne, czy to w zasadzie było dobre, czy złe. Wydaje mi się, że to jest taka chyba troszeczkę synowska przekora
Kontrze
w pewnym sensie.
znowu, prawda? W kontrze,
Tak,
po prostu
taki
znowu w kontrze.
kontrze, zgadza się. Więc wydaje mi się, że jeśli los, społeczeństwo w zasadzie tak naprawdę, bo tu jest duża rola społeczeństwa w tym, żeby on te szanse dostał, ale jeżeli w jakiś sposób on dostanie szansę, najmłodszy z Henryk, być może pójdzie zupełnie inną drogą. Być może pójdzie drogą, bardziej drogą dziadka. Nie wiem, czy to też była dobra droga, ale na pewno lepsza niż droga jego ojca, która, podejrzewam, nie skończy się dobrze.
No,
Jakby już ciągnąc to, co tam się
tak.
w ostatnich scenach
No, ale
działo.
nie wiemy
Ale jest
właściwie, co
właśnie.
się stanie, nie? Znaczy, możemy się spodziewać. Dla mnie kluczowe w jakby co do przyszłości tego dziecka, wydaje mi się to, czy on potem zostaje z tym ojcem, czy jednak go zabierają, prawda? Bo tego nie
Tak, tak,
wiemy.
tak. I tak, tego nie wiem, dlatego właśnie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co, czy próbować przewidzieć, co się wydarzy, ale to jest bardzo dobrze. Ja na przykład bardzo lubię książki, w których zakończenie jest do tego stopnia otwarte, że ja po prostu nie mam zupełnie żadnego takiego, może nie stuprocentowego, ale nie wiem, choćby w 80% nie jestem w stanie przewidzieć, co się dalej zdarzy. Bo w wielu książkach można, mówmy się. To są takie sytuacje, w których czytamy i właściwie wiemy, jak to się tak naprawdę potoczy. No, to jest trochę zbyt łatwe, jak dla mnie. A w tej książce to zakończenie nie jest bardzo łatwe. Nie jest łatwe do przewidzenia, co się wydarzy później. Bardzo fajnie. Mi się to bardzo podoba w tej książce akurat. Więc nie wiem, jak państwo.
No ja bym się tutaj z jedną rzeczą nie zgodziła, bo mi się wydaje, że droga, jaką wybierze Henry Jr., nie zależy tylko od niego, bo to nie jest tak łatwo opowiedziane. Ja ty powiedziałeś, nie wiem, jaką drogą on pójdzie, ale jaką możliwość on będzie miał w ogóle wyboru jakiejkolwiek drogi. No bo wiadomo, że ten ojciec, środkowy Henry, popełnił tam wiele błędów, ale gdyby on tych błędów nie popełnił, jakie on by miał możliwości być kimś innym? On może by wtedy nie był uzależnionym od narkotyków, ale pewnie nadal byłby biedakiem, który tak jak jego ojciec ledwo tam wiąże koniec z końcem. Ja jakoś tam nie mam zbytnich nadziei na to, że on ma jakiś wybór. Ten wątek poruszając. A co do zakończenia, to też mi się to bardzo podoba, że to zakończenie jest otwarte. I jeszcze do tego stopnia, że nawet nie wiemy, co ten policjant w końcu zrobi. Bo tam jest taka wątpliwość, on wcześniej miałby tą wspólnotę uczuć z tym ojcem, troskę o dziecko, której on też doświadczył. I to jest takie pozostawione otwarte, jak on widzi to chore dziecko, może on jednak zrezygnuje z tego aresztowania, może przymknie oko. To wszystko jest takie niepewne, przy czym nawet jeżeli on zrezygnuje, to ja nie wierzę, że środkowy Henry da radę się ogarnąć, bo on stara się, on się naprawdę bardzo stara i to jest pokazane, bo ta książka to nie jest sama akcja, tam jest bardzo dużo myśli. I przemyśleń właśnie z perspektywy tego Henry'ego. On się bardzo, bardzo stara. Ja w to wierzę, że on się stara, ale te momenty, jak on tego chłopaka ze szkoły nie odbiera chorego, bo tam na tej stacji benzynowej się zagadał z tą laską, on nie umie inaczej. Ja go nie usprawiedliwiam, tylko po prostu on nie ma kompetencji socjalnych, żeby być innym. Braku wychowania, no bo ojciec, z którym on został, nie był w ogóle przystosowany i był pełen rozżalenia, że on jako wykształcony Filipińczyk musi tam robić te prace fizyczne. Matki nie miał i on jakoś wpadł dosyć wcześnie w te narkotyki i potem został. I nie nabrał jakichś takich kompetencji socjalnych takiego, żeby wziąć się w garść. Nawet nie o to mi chodzi, tylko żeby po prostu mieć, bo on nie wątpię, że on to dziecko kocha, ale to jest taki trudny bohater, bo z jednej strony można się na niego wkurzać, ale z drugiej strony jednak się go rozumie, przez to, że znamy jego myśli i te wszystkie rozkminy, które on tam ma. On ma tam bardzo dużo tych rozkmin, że to musi, że już tak zrobi, że tamto. I potem nagle się coś dzieje, że wypije znowu trzy piwa i ten, nie?
No
Jest
właśnie,
to.
jeśli mogę słowo. A, okej.
Żebym tylko jedno zdanie powiem. Na Facebooku. Pod dzisiejszym spotkaniem podlinkowałam taką recenzję, która się pojawiła na Lubimy Czytać, gdzie właśnie było napisane, że to jest antypatyczny bohater. Podczas gdy dla mnie on w ogóle nie jest antypatyczny, i też o to chcę teraz zapytać Was, czy dla Was był antypatyczny, tylko on po prostu
Nie.
podejmuje świadome wybory. O tym chyba Jacku też mówiliśmy na tym spotkaniu naszym. Podejmuje świadomie jakby niesłuszne wybory, tak? Tak jak wie o tym, że po to. Na tym odwyku nie wolno mu się kontaktować z nikim i brać namiarów na współuzależnione, na osoby, które z nim były na tym odwyku, tak? I on wie o tym i myśli sobie, nie powinienem brać jej numeru telefonu, prawda? Bo w jakimś celu ta zasada istnieje i pewnie łatwiej nam będzie wrócić do nałogu, jeżeli się spotkamy, a jednak podejmuje decyzję, żeby ten numer
Ale
telefonu nie
on
tylko
ma
wziąć,
16
ale
lat? Ile on tam
zadzwonić.
ma lat? Ani to 16, 17 w tym odwyku? Nie?
No
No to
tak.
co to za decyzja? To jeszcze impuls. bardziej. On nie miał przyjaciół
Ale
wcześniej.
potem myśli, ale potem zauważ, że on myśli o tym, długo czeka, czy zbiera
Tak.
pieniądze, długo czeka, zastanawia się, tak? To nie jest tak, że dzwoni następnego dnia i to jest
Nie,
inny,
nie.
prawda?
Ale on
No i plus
zastanawia
jakby
się,
zdjęcie tego numeru. Może to jest
on, ale on
impuls.
się zastanawia bardziej z tej perspektywy zakochanego nastolatka, czy on się odważy, a nie bardziej nie powinienem, wydaje mi się. Nie wiem, ale to można z dużo pewnie tych aspektów widzieć, ale to są, on podejmuje takie złe decyzje, ale to są takie, to jest coś takiego, że to są małe decyzje, które jeżeli my takie w naszym uprzywilejowanym życiu taką złą decyzję podejmiemy, to się nic nie stanie. A on w jego kanale życiowym podejmie taką decyzję, to się stanie dużo więcej. I to wynika z tej sytuacji, w której on jest, że te decyzje, które on podejmuje, mają dużo większą siłę rażenia, niż jeżeli, nie wiem, ja podejmę decyzję, że teraz, a wypiję sobie dwa kieliszki wina zamiast coś zrobić, nie? A on sobie wypije te dwa piwa i już się sypnie coś.
Tak, to jest słuszna uwaga. Tak, Jacku,
Mi
coś
chyba
chciałeś
nawet takie
powiedzieć?
zdanie, że żeby ryzykować, trzeba mieć odpowiedni majątek, czy coś, tak, tak mi się gdzieś
Tak.
mówiło zawsze. I
No,
właśnie to
tam było
jest
dużo
bardzo
fajnych, nie?
prawdziwe, że to też tak właśnie to trochę tych doświadczeń z tutaj moimi sąsiadami, nie, że po prostu ryzykują. Ja mówię, no, jak ja podejmę takie ryzyko, no okej, okay, no nie tego, będzie mnie stać, żeby zadośćuczynić, tak, jak nie wiem, rozbiję komuś samochód i tak dalej. Mówię, ale jak ty będziesz brał samochód, będziesz jechał nietrzeźwo i rozbijesz samochód, to ciebie na to nie stać, tak, żebyś mi oddał ten samochód, tak, albo jakieś takie inne rzeczy, nie, więc chodzi o to, żeby, że jednak jak chcesz podejmować ryzyko, to pytanie, czy cię stać na poniesienie konsekwencji.
Myślę, że wybory, które podejmuje Henry, to jest tak naprawdę troszkę połączenie właśnie takiej impulsywności, ale też jak to ująć, takimi wyborami, wydaje mi się, osoby typowymi wyborami osoby uzależnionej. To znaczy, on wiele rzeczy chce dobrze. Tak mi się wydaje, on wiele rzeczy chce dobrze, ale mu po prostu nie wychodzi. I to też jest, to wydaje mi się, ma duże znaczenie. Dlatego, że to troszeczkę go stawia w takiej pozycji osoby, której no, los nie sprzyja za bardzo, ale też no, gdyby poświęcił więcej uwagi, myślę, refleksji swoim wyborom i być może więcej dyscypliny, samodyscypliny, no ale to z drugiej strony jest brak tej właśnie dyscypliny. Wydaje mi się, jest jedną z cech jego charakteru i po prostu, no, jeżeli tak ma, to też trudno oczekiwać, że będzie się zachował inaczej. W każdym razie jego zachowanie, jego postępowanie wydaje mi się takim pasmem złych decyzji, albo też decyzji podejmowanych w dobrej wierze, ale no, takie, które po prostu okazały się jednak błędne. I to jest od jednej do drugiej decyzji. Jedna decyzja rodzi drugą, druga rodzi trzecią i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie wydaje mi się, nie może się wyrwać z takiego łańcucha, to nie krąg, to łańcuch bardziej przyczyn skutków. To w sumie chyba jest jednym z takich tragicznych aspektów tej postaci, tak mi się wydaje, takie zapętlenie, właśnie znowu, nie zapętlenie, tylko ciąg błędnych decyzji albo podejmowanych w dobrej wierze, ale ostatecznie błędnych, tak mi się wydaje.
O nie, 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 nie. Czy mnie słychać?
Tak.
Tak. Będę bronić teraz bohatera. Przepraszam Was za spóźnienie, nie wiem od czego zaczęliście, ale czuję, że jakieś straszne rzeczy padają. A to jest chłopak, który miał okropny start. Jakby to nie jest antypatyczny bohater. To jest bohater, który wyrastał w środowisku z brakiem matki i z ojcem, który stoi mu pewien model rodzicielstwa, bycia mężczyzną, bycia ojcem, bycia facetem odpowiedzialnym, który, tak jak on powtarza potem swojemu dziecku, juniorowi, który się nie marzy, który musi dać radę. Dzieciak mówi mu w którymś momencie: kurczę, ale ja mam 7 lat, to chyba dla mnie jest za duża odpowiedzialność. I jemu do końca jakby podświadomie rozumie, że to jest za duża odpowiedzialność jak na siedmiolatka, ale z drugiej strony odnosi to do własnego życia. I on jako siedmiolatek musiał brać odpowiedzialność. Choć ta jego mama zmarła, jak on miał bodaj 15-16 lat, czyli potem wszystko się posypało, potem zaczął spać, potem zaczął pić. Natomiast czy on jest osobą uzależnioną na tym etapie, kiedy poznajemy go jako ojca z tym dzieckiem? To ja mam osobę, znaczy zawsze się jest osobą uzależnioną. Ale ja bym powiedziała, że on z tego wyszedł. Jest tam też taki moment, w którym on mówi i jest dla mnie tym wiarygodny i z tego, co nam przekazuje jakby jako narrator tej opowieści, to znaczy, że on nigdy nie wpadł jak Misza w taki nałóg, że to było dla niego przymus codziennego picia, brania jakichś narkotyków i tak dalej. On to robił, to było oderwanie się od rzeczy, i on to powiedział, że to jest dla nich oderwanie się od rzeczywistości, ale to wie, że to jest chwilowe i że potem trzeba do niej wrócić i jakoś sobie poradzić z tym, co się ma. To jest coś, co według niego nie udało się tej jego partnerce. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest taka, owszem, tylko ja tutaj mam wątpliwość mówienia o decyzjach. Czy on podejmuje decyzję, czy każdy teoretycznie ma wolną wolę i podejmuje decyzję. Ale kiedy zostajemy właśnie wrzucani na start, dostajemy coś, tak? Nie jesteśmy białą kartą. Jakby rodzimy się w pewnej rodzinie, w pewnym środowisku, w pewnym kraju, w pewnym wieku i to w jakiś sposób determinuje to, co nas spotka. Bo bądźmy szczerzy, gdybyśmy się urodzili, nie wiem, 2 wieki temu jako kobiety, to być może byłybyśmy jeszcze, nie wiem, spalone na stosie, gdybyśmy miały taki charakter, jaki mamy teraz, tak? Więc kiedy osoba rodzi się w takiej, a nie innej rodzinie, to nie zna innych modeli. Ona naprawdę, jakby pracowałam też z osobami w różnych środowiskach i sama się też, jak wiecie, reportersko zajmowałam osobami wykluczonymi, to naprawdę bardzo mi to otworzyło oczy też pod kątem tego, że jak rodzimy się w pewnym środowisku, jak ta nasza rodzina generacyjna, tak jak u tego Henry'ego, jest w pewien sposób dysfunkcyjna, choć u niego może nie aż tak bardzo, że nie masz tam przemocy, bo ten ojciec rzeczywiście nie podnosi ręki na mamę, no, jego tam klapsa mu da szturchnie go, nie jest to taka bardzo ostra przemoc fizyczna. Natomiast czy to nie jest przemoc fizyczna, to też trzeba sobie zadać pytanie. Co już kwalifikujemy jako tą przemoc fizyczną, psychiczną, czy jako taką nieporadność też rodzinną. Jeżeli dostajesz taki model, jeżeli widzisz tylko, funkcjonujesz w takim modelu i nie widzisz innych, nie masz w swoim pobliżu dalszej rodziny, która na przykład jest dla ciebie takim ratunkowym trochę kołem, że widzisz, że można inaczej, to niesiesz te swoje doświadczenia tylko z tej rodziny generacyjnej, nie znając zupełnie innego świata, innych możliwości. I ty je przekazujesz. A nasz bohater jednak mimo wszystko cały czas mamy to, że on się łapie na tym, że mówi, kurczę, nie mogę tego zrobić. Nie mogę, z jednej strony podziwia pewne kwestie swojego ojca, a z drugiej mówi, nie mogę być taki jak mój ojciec, bo to moje dziecko ma świetne cechy mojej matki, którą on oczywiście na pewno idealizuje ze względu na to, że wcześniej zmarła, ale ta matka się tam jawi jako taki promień słońca w tym całym mroku. Już mówiąc tak bardzo metaforycznie, kiczowa to pewnie trochę. I on widzi w tym dziecku tą szansę, której też on jakby nie wykorzystał, a którą też chciał jego ojciec dla niego. To jest też powiedziane wyraźnie. Są takie fragmenty, na które ja najbardziej zwróciłam uwagę. I on też to widzi w tym swoim dziecku. On się dla tego dziecka jednak zbiera, stara, mimo tego, że też chciałby dać pać i mieć nosie i oderwać się od tej rzeczywistości, to tego nie robi, tylko szuka tej roboty, żeby jednak mieć ten pieniądz. On nie kradnie. Zobaczcie, on owszem miał ten handel i całą tą sprawę. I to nie jest fair, to nie jest dobre. To była ta zła decyzja, przez w sumie przymuszenie przez tą Michelle. Znaczy, on ma wolną wolę, więc nie musiał tego robić. Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj to jest źle pojęta miłość. A nie mógł jej dobrze pojąć, no bo nie miał tych narzędzi na tej etapie pierwszym, tak? Tego dzieciństwa. Więc podjął tą, powiedzmy, złą decyzję, ale odsiedział i potem robi wszystko, żeby nie wejść tak naprawdę z prawem w konflikt, bo wie, że nie może tego zrobić temu dziecku. Więc to nie jest antypatyczne, to nie jest zły bohater. To też nie jest do końca ciąg złych decyzji, które podjął. Tak, zdarzyło mu się podjąć złe decyzje, ale w niektórych momentach on trochę stanął pod ścianą i postawił. Każda decyzja byłaby zła, którą by podjął, tak? Bo nie ukradłby, już mówiąc o tym takim kluczowym momencie, nie ukradłby leków, dziecku by się coś stało, pomyślał, nie wiem jak się skończy, tak? Natomiast
Idziemy dzisiaj
myślałby,
wcześniej spać.
jestem złym ojcem, zabiłem dziecko, tak? A jeśli znowu kradnę, no to też robię coś złego. On wie, że nie będę, że się boi, on nie chce tego robić, jemu wstyd. Przecież, no to tymi złymi decyzjami byłabym ostrożna, no wolna wola, owszem, wszystko tak, ale jaka jest alternatywa? Czy ta alternatywa jest też tą dobrą decyzją? To jest w ogóle o wiele, wiele bardziej skomplikowane. I to jest bohater, który łatwo jest go ocenić i nie lubić za te wszystkie wady, które no dla mnie jest osobą, którą trzeba byłoby właśnie, którą powinien wesprzeć system, czego nie robi. Dobra, przepraszam, bo się rozgadałam.
Znaczy generalnie... To jest podobne, o przepraszam, to jest tylko chciałam powiedzieć, że to jest bardzo podobne to, co ja mówiłam, nie wiem, czy tego jeszcze nie słyszałeś na początku, że te decyzje, które on podejmuje, czy które mu się przydarzają, w jego wypadku są po prostu mają dużo większą wagę niż w naszym wypadku, bo my patrzymy na niego z decyzji uprzywilejowanej. My sobie możemy powiedzieć, no, podjął złe decyzje, a jak ja bym sobie podjęła taką decyzję jak on, że po robocie wypije 3 piwa, to się nic nie stanie, a w jego przypadku się stanie dużo więcej, bo on po prostu ma dużo gorszy start i dużo gorsze warunki i dużo gorsze tło. I to jest, ja bym była bardzo ostrożna z takim ocenianiem, ach, złe decyzje, w ogóle antypatyczne, no bo to jest, no to jest po prostu ocenianie z pozycji osoby uprzywilejowanej, która ma fajne życie i może sobie takie decyzje podejmować, a innych jest łatwo skrytykować. I ja to widzę dokładnie tak jak ty, Sylwia, że on jest tak uwarunkowany tym, bo nawet jeżeli ten jego ojciec go nie bił, może to była tylko przemoc psychiczna, to ten ojciec nigdy się nie ukorzenił. Zawsze miał te swoje filipińskie podejście i to też ma duży wpływ na dziecko, bo on nigdy przez to, że miał takiego ojca, na pewno nie był tak dobrze ukorzeniony w środowisku, zwłaszcza jak został bez matki, niż jak gdyby miał dwoje rodziców Amerykanów. Na pewno, to nie jest tam zwerbalizowane, ale to czuć. To tam nawet w tych momentach, jak on zaczyna kończyć te zdania tym A, tak jak ojciec kończył. Przepraszam, Kasiu.
Nie, właśnie tam nie muszę nic dodawać, bo to akurat się zgadzam z wami jak najbardziej, więc ja tutaj też bym nie powiedziała, że jest antypatyczny, raczej możemy mu współczuć. Oczywiście, że jesteśmy w stanie, ponieważ mamy lepsze kompetencje, jesteśmy bardziej osobami bardziej wykształconymi i po prostu wiemy, co jest dobre i złe, ale to też wynika też z naszego doświadczenia życiowego, tak? No w jego wieku też mogliśmy podejmować idiotyczne decyzje, bo nie znamy konsekwencji. Teraz po prostu nawet to nie wynika z naszego uprzywilejowanego życia i naszego wykształcenia, ale też naszego doświadczenia życiowego. On za 20 lat też spojrzy na twoje te błędy i powie, no jak mogłem tak zrobić, tak? No, potem się zacznie usprawiedliwiać, czy miał inny wybór, tak? No bo jednak system amerykański, który tutaj jest pokazany, no jednak no nie ma za bardzo tutaj, nie oferuje innych możliwości właśnie takim osobom. Zresztą pod tym względem w ogóle system amerykański jest bardzo uciążliwy. Natomiast w tej książce bardzo mi się podobały te szczegółowe opisy różnych miejsc i kolorów, mydła w McDonaldzie i tak dalej. Taka szczegółowa, to powiedziałabym, taka antropologia codzienności, jakby to powiedział pewien znany chyba Roch Sulima, ten jak tak analizuje wszystkie takie elementy. Powiem, pod tym względem ta książka ma dużą wartość reporterską. Ponieważ to jest tak książka mocno osadzona właśnie w Stanach Zjednoczonych, sytuacja społeczna, która jakby pokazuje nie tylko ten American Dream, ale właśnie tą tej strony najniższych wart i tym, jak sobie trudno właśnie różne podstawowe rzeczy sobie załatwić łącznie z, nie wiem, lekami dla chorującego dziecka, ale też właśnie tej takiej warstwie opisu tych miejsc, gdzie bywa, tak? Ten Walmart, ten McDonald's i to tak wszystko jest takie szczegółowo opisane, że no to jest rzecz, które się będą zmieniać za parę lat, tak? One będą inaczej wyglądać, pewnie zamiast Walmartu będzie coś innego, McDonald's może będzie dalej istnieć, ale będzie jakby coś nowo, inaczej trochę wyglądało. I dla mnie ta książka powinna właśnie być takim, znakomitym takim dokumentem, który tak patrzy z perspektywy czasu, jak tam 20-30 lat, by nie warto do niej sięgnąć, jak wyglądała Ameryka w XXI wieku. I to nie tylko pod kątem takim społecznym, ale faktycznie jak ona wyglądała, tak? Łącznie z tym kolorem mydła w męskiej toalecie w McDonaldzie. Nie to bardzo tutaj ta szczegółowość tutaj ujęła.
A ja z kolei badałam tę sprawę dziedziczenia długów, bo to mnie bardzo zaciekawiło, czy to jest rzeczywiście tak. I okazuje się, że jest bardzo niewiele stanów, w których rzeczywiście tak jest, że się dziedziczy te długi medyczne. Czyli tak naprawdę to były długi za leczenie mamy, prawda, które ten ojciec zaciągnął bez wiedzy syna i o których syn się dowiaduje po jego śmierci. Więc on też miał pecha, że akurat w jednym, chyba niewiele jest tych stanów, nie pamiętam, 5 czy 8, niewiele generalnie. Jeszcze do tego miał pecha, że właśnie był w jednym z tych stanów, tak? Bo gdyby to miało miejsce w innym stanie, no to by odziedziczył ten dom przynajmniej, w którym mógłby mieszkać, prawda? Nikt by mu nie zabrał tego domu w zamian za te długi. Także No, miał też takiego pecha. Ja bym chętnie polemizowała zaraz z Sylwią, a właściwie z wieloma osobami tutaj, ale nie chcę za dużo mówić, więc może, nie wiem, Jacku, coś chciałeś powiedzieć może? Bo nie wiem, czy nie jesteś zagadywany.
Ja bym też zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale na pewno chciałem powiedzieć, że mając na myśli to, że to są wybory osoby uzależnionej, nie miałem na myśli tego, że on jest osobą bardzo uzależnioną, bo rzeczywiście w książce to jest wyraźnie powiedziane, że on po prostu spróbował i tyle. Znaczy nie jest na pewno osobą uzależnioną w tym stopniu, żeby nie odpowiadać za własne czyny. A natomiast chodziło mi o to po prostu, że to jest taki podobny, tak mi się wydaje, podobny mechanizm takiego podejmowania decyzji troszeczkę z liczeniem się z konsekwencjami. O to mi chodziło. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć szybko, bo umknęła mi. Właśnie, o tej przemocy w jego domu. To rzeczywiście to była 100% przemoc psychiczna. Nie było przecież mowy o przemocy fizycznej w żaden sposób. On po prostu czuł się w jakiś sposób stłamszony przez ojca, który zdecydowanie za bardzo chciał kontrolować wszystko. To chyba taka, myślę, przypadłość największa. Ale jeszcze a propos tego kończenia zdań, tym A typowym takim, rzeczywiście mi się też to bardzo podobało, to, że można było też to odegrać w języku polskim, bo akurat pasowało. Nie każdy taki wtrend, nie każdy taki element pasuje po polsku. Ten akurat bardzo fajnie pasował. Poza tym podobało mi się to granie słowem papa i pa. To znaczy, że prawda, średni Henry, w cudzysłowie średni, zwraca się papa do starszego, natomiast tutaj już każdy się mówić pa, z czym jest to, no właśnie jest to jakieś takie już zejście troszeczkę poziom niżej, to znaczy poziom wykształcenia choćby, bo to zupełnie inne przecież wykształcenie, przy czym najmłodszy Henry uparcie próbuje przeforsować tego amerykańskiego daddy, więc to mi się wydawało takim ciekawym smaczkiem właściwie w tej książce, których jest, smaków jest dość sporo, wydaje mi się. No, formalnie rzecz biorąc, świetne jest to, co na spotkaniu w najlepszy nazwaliśmy szarżą na Walmart, czyli tą próbą w jakiś sposób zdobycia leku na kilka stron, bez akapitów podział i tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem świetna rzecz. Bardzo fajnie podejrzewam, by to zabrzmiało, gdyby było czytane na takim jednym wdechu, w cudzysłowie, czyli gdyby to na przykład lektor w audiobooku tak przeczytał płynnie. No, myślę, że fajnie by to zabrzmiało, a to tak jakby moja refleksja z punktu widzenia osoby, która to czytała oryginał troszkę dogłębnie niż przeciętny czytelnik, bo tłumacz zawsze trochę inaczej czyta książkę niż zwykły czytelnik. No tak mi się to bardzo podobało, więc chciałem o tym powiedzieć.
Dzięki. A ja chciałam powiedzieć, że ja nie zgadzam się z tym, że on miał na starcie już ciężko w życiu, bo mam wrażenie, że do momentu choroby tej matki, co nie pamiętam, czy jest dokładnie opisane, w ile on miał lat, no ale już miał sporo lat. Nie wiem, czy 14. Ona dość szybko umarła, z tego co pamiętam. To nie było tak, że chorowała, nie wiem, 10 lat. Co?
Wydaje mi się, że 14, bo on rozmawiał wtedy z tym 7-letnim juniorem i powiedział: to prawda, miałem 2 razy lat, tyle lat, co ty teraz, ale zmarła mi mama, więc on chyba mówił, ja wtedy miał 7 lat,
No,
mu
no
to
coś,
mówił.
w każdym razie coś koło tego, tak? To nie było tak, że, nie wiem, miał 2 lata i mama zachorowała i umarła, jak miał 14, i że całe jego życie to była jej choroba, prawda? Tylko wydaje mi się, że miał normalne zupełnie życie. Okej, ojciec był sfrustrowany, no bo się nie potrafił zrealizować zawodowo tak, jakby sobie zamarzył. Zresztą z własnej winy, prawda? Sam sobie jakby popsuł tą swoją zbudowaną misternie karierę zawodową w Stanach. I miał sam do siebie żal i był sfrustrowany, że właśnie musi pracować fizycznie. Natomiast no, robił to, zarabiał na rodzinę. Przez dużą część jego życia było dobrze, tak? Znaczy, to jest na przykład, tutaj Sylwia się o tyle nie zgadzam, że ja miałam dokładnie odwrotne wrażenie. Ja miałam wrażenie, że to są tak zwani normalni ludzie, okej, biedni, ale wykształceni, czytający, no nie głupi, tak? Z ambicjami, którym no nie wyszło, bo matka zachorowała, ojciec popełnił jakąś tam jedną głupotę wynikającą też z różnic kulturowych, a nie tylko ze swojego zachowania czy ze swojej osobowości. I że właśnie ci normalni ludzie się tak posypało ich życie, tak? Że no, nie bardzo zgadzam się z tym, że on miał złe życie jakby od początku i że to już go uwarunkowało. Wydaje mi się, że miał zupełnie normalne życie, podjął decyzję taką, że się nie chciał za bardzo uczyć, bo to było też wyraźnie powiedziane, że ten ojciec był niezadowolony, że on się za bardzo nie uczy, tak? Tam próbował go ogarniać, żeby jakoś go zmuszać do tego, tak? Czy motywować najpierw, a potem zmuszać. No potem zaczął ćpać i potem już wszystko się posypało, tak?
No tak, ale tam była jednak bieda, wiesz. Bieda też
no była, no ale, ale jest bieda, wiesz, no bieda jest jakby wszędzie, tak? No i Eminem też wyrastał właśnie w takiej, na takim parku, jak to się nazywa po angielsku, to się nazywa trailer park, tak? Nie pamiętam. Park przyczep, czy tam osiedle przyczep, o, chyba tak to jest określone. No i też był dokładnie tak, on był, Eminem był dokładnie z takiego środowiska, jak opisuje, jak jest opisywana Michelle, tak?
Mhm.
No, takich ludzi jest pełno, prawda? Którzy są biedni,
kamperzy.
Ale tam nie wszyscy czytają.
Ale wy mówicie mi, że tam nie było przemocy fizycznej, a ja nie jestem taka pewna, czy tam nie było. Może to nie jest powiedziane wprost, ale ten ojciec bywał porywczy. Nie uderzył matki, ale jakby tam coś było. Tam jest niepowiedziane wiele rzeczy moim zdaniem, ale tam było, że a to go walnął tym, a to tamtym, niby taki szturchaniec, ale to też jest rodzaj przemocy. Jakby tam nie było gestów takich uczuć, przytulenia, takiej...
Tak, no nie było ciepła, nie było, tym bardziej odkąd nie było mamy, tak, no to nie było ciepła, tylko chodzi mi o to, że jakby w wielu domach nie ma ciepła, tak, jakby wszystko mamy tłumaczyć tym, że no byli biedni, no byli biedni, różni ludzie są biedni, tak, wiele ludzi jest biednych, tak, pewnie większość nawet.
No pójdźmy na bohatera poprzedniego spotkania Edwarda Lwójca.
Na przykład,
bo
tak.
No bo on zupełnie inną ścieżką poszedł, tak, a też miał takiego podobnego domu.
Ale nie sądzisz, a nie to, że on miał jakiś tam może zespół stresu porozowego, cokolwiek po śmierci tej matki, no bo on zaczął te narkotyki brać, ja to tak zrozumiałam, jako...
Jak ona umarła, tak.
Po tym, jak ona umarła, że on sobie z tym nie poradził, bo on tak, ona była tak dla niego ważna, przy tym ojcu, z którym on nie miał takiej więzi, dopiero później, jak on go uczył tej całej stolarki, to tam jakaś więź była, ale ja to zrozumiałam tak, że po prostu jemu się to wszystko sypnęło, bo on nie dostał żadnego wsparcia. No jak miał 14 lat, no mój syn ma 14 lat, twój Anita też. No jak ja myślę, że mój to by się totalnie załamał. Jak ten, bo jest tak związany.
Tak, okej. Okay. Tylko to jest inne wytłumaczenie.
Ale to też jest wiek, w którym ludzie też korzystają. Te mają takie komponentne, to są spróbować tych narkotyków, tak, i tak dalej. Więc to niekoniecznie musi mu matka umrzeć, żeby...
I do tego właśnie... Chciałam powiedzieć, żeby tam o tych decyzjach i tak dalej. No ja mam w domu dwoje nastolatków, no jednego już teraz, ale i tutaj o podejmowaniu świadomym decyzji bez impulsów, to ja bym miała duże wątpliwości, jak ja widzę, jak oni myślą czasami. Nie? To jest takie, to jest łatwo powiedzieć z naszej perspektywy osób, nie wiem, w naszym wieku dorosłych, że tam są jakieś świadome, nie podjęte pod wpływem impulsu decyzje. A on stoi w tej książce. Książka się kończy, ile on ma lat? On wyszedł z więzienia, to może miał 22, czy?
No coś koło tego, 20 parę lat.
No to powiedzmy...
Trochę więcej, czekajcie, 18 lat miał, jak z tą Michelle się spotkał. Ona chyba w tym samym roku, w pierwszym roku ich znajomości.
A i poczekaj, bo jeszcze
jest... Tam była mowa, że miał mieć 35, jak skończy, bo 10 lat dostanie, a potem te 5 lat, więc musiał chyba 25 lat mieć.
No to już powiedzmy, określamy taką osobę jako dorosłą.
Nie, 30.
No to powiedzmy, że on już był tam jakiś dorosły, jak miał te 24-25 lat, ale te wszystkie decyzje poprzednie, ja nie wiem. Ja jestem zawsze tutaj tą broniącą, nie? Bo jakiś mam za dużo empatii do tych wszystkich bohaterów, ale mi zawsze jakoś strasznie żal. Jeszcze ten autor tak to pokazał z jego perspektywy, więc mam tendencję, że mi jest go po prostu żal, nie? Że to rozumie, że nie wiem, nie umiałam się wkurzyć nawet na niego, jak ten, tam stał z tą laską pod tą stacją, by znowu ma chore dziecko w szkole samo. No denerwowało mnie, albo ta sytuacja w tym motelu. Jak to, co mówiłaś jeszcze, Kasiu, o tym obrazie Stanów Zjednoczonych, ja nie uważam, że to jest takie ujęcie momentu, bo ja bardzo dużo jeździłam po Stanach ponad 20 lat temu i tam wyglądało identyko. Walmart wyglądał dokładnie tak samo, motele wyglądały dokładnie tak samo.
Znaczy, mam na myśli dłuższą perspektywę, no może 20 lat to jest tak. Za mało powiedziane, ale nie, za 100 lat czy coś, że tam się spodziewałam, że jednak będą
No może tak, ale teraz to jest dla mnie taka typowa Ameryka, miało miasteczkowa z prowincji. i właśnie jest tam pokazana ten cały motel i ta sytuacja, że mu się tu z tym żelazkiem przydarzyło. No ludzie, no biedne, no.
A nie macie wrażenia, że to jest książka o tym, że jak się wpadnie w złe towarzystwo, to potem się już wszystko rozpada?
Też po
bo ja też miałam tak. takie wrażenie, tak? No bo tak naprawdę zaczyna ćpać od Ala, potem znowu gdzie ma pracę? No w sklepie, bo mu Al załatwia, tak? Czyli znowu jest ten kolega. Potem kto go wciąga w te narkotyki, gdzie go ostatecznie za to sadzają? No Al, prawda? Bo Al przychodzi z fantastycznym pomysłem. Michelle też nie jest jakimś szczególnie dobrym jakby wzorcem.
No właśnie, jeśli można mówić o antypatycznych bohaterach, to Michelle bardzo nie polubiła.
No więc Michelle,
a też może została tak przedstawiona, powiedziałabym nieobiektywnie, bo jednak widać, że narrator bardziej tam kibicował, czy jakoś tak śledził poczynania Henry'ego, a o tej Michelle w sumie to dużo nie wiemy, a to co wiemy, to raczej nie robi, nie czyni nie jakiejś takiej sympatycznej bohaterki. Ale nie wiem, czy tutaj można mówić o wpadaniu w towarzystwo, bo znaczy, nie chcę tu mówić o jakiejś takiej samoświadomym wyborze nastolatków, ale myślę, że można wybrać, czy będziemy chcieli być kimś, kto daje, co właśnie robi, jakieś tam narkotyki nam daje i tak dalej, czy nie, czy można sobie wybrać innego przyjaciela. No, pytanie, czy nie miał innych przyjaciół do wyboru, więc nie, czy on wpadł to w towarzystwo tak po prostu z braku innego towarzystwa, czy po prostu sobie tak wybrał.
To jest trudne.
Po pierwsze nie miał nikogo, bo kogo miał. W takim towarzystwie przebywała rodzina. Wokół takich ludzi się kręcił. Owszem, spróbowanie narkotyków to był podatny na wpływ, ale to trzeba mieć szalenie, szalenie silny charakter, mając 14-15 lat, żeby odmawiać. Na zasadzie wszyscy coś robią, a ja będę kontra. To naprawdę mało takich ludzi znam w swoim życiu. Ja trochę miałam taki charakter przekorny zawsze. Jak wszyscy, to ja w drugą stronę. Jak za dzieciaka, nie? Więc ja akurat właśnie...
Nie, to Sylwia, zostało. To zostało, bo tutaj na klubie widzimy też takie objawy. Także nie tylko jak byłaś mała.
Dobrze, trochę takie. Tak, ja nigdy właśnie nie miałam takiego charakteru, żeby popaść pod wpływ innych ludzi, bo mnie to tak zawsze drażniło. Dlaczego ja mam robić tak jak wszyscy? Nie chcą mnie lubić, czy tam nie chcą ze mną bawić, to nie. I już. To nie ze mną jest coś nie tak, ale to naprawdę trzeba mieć taki charakter jakiś.
No to mamy determiny, nie wiem, psychologiczne, biologiczne, a nie społeczne?
To ciężko powiedzieć, ale on naprawdę, no naprawdę wydaje mi się, że byłoby mu bardzo trudno w takim środowisku z ludźmi, na których trafił, teraz iść pod prąd i się jakoś z tego wyplątać. On nie miał nikogo w tym środowisku takiego, to by go podał mu rękę, ciągnął go w górę, a nie w dół. To naprawdę trzeba mieć szczęście w życiu, żeby na kogoś takiego trafić i trzeba bardzo chcieć też.
Też myślę sobie, że to a propos Ameryki, co mówicie, to jest bardzo
właśnie, no.
Dobrze tam jest pokazane to, że on będąc w takim środowisku i będąc tak niewykształconym i biednym, tak naprawdę nie ma sposobu, żeby on w sposób uczciwy z tego wyszedł, tak? I stąd fakt, że może zarobić tam, nie pamiętam ile na pierwszy raz, $5000 chyba zarabia, tak? Nie wiem, liczby mi się nigdy nie trzymały, więc nie wiem, nie pamiętam dokładnie, no ale dla niego to jest majątek, tak? To są kwoty, które w ogóle nie byłby w stanie zarobić przez rok, gdyby nie wydawał ani grosza, tak? I to go tak jakby no, oszałamia, wpływa na niego tak destrukcyjnie, no, że po prostu to jest jedyna rzecz, którą jedyny sposób, żeby zarobić i mieć na przykład gdzie mieszkać i mieć podstawowe pieniądze na podstawowe potrzeby, tak jak kupują dla tego dziecka, nie wiem, kołyskę, wózek, jakieś tam pampersy, tak, i właściwie te wszystkie pieniądze zarobione na narkotykach znikają.
A to było na 50 tysięcy.
Słucham jeszcze raz.
To było 50 000, nie 5.
No właśnie, tak. Nie, znaczy, wiele osób się dziwi, że jestem w stanie prowadzić biznes nie pamiętając żadnej liczby dłużej niż 5 sekund, ale tak mam, wszystko mam zapisane.
Ja
więc...
ja też tak, Anita, tak.
To 50, to były takie ogromne pieniądze, że on jakiś trochę długów pospłacał, zrobił zakupy tak. świetnie i temu dziecku wymienił też chyba samochód w tej Michelle, z tego co pamiętam. Dlatego tak, wiem, że to tak. było dużo pieniędzy, że to 50 było, wiesz.
No ale 50 właśnie, 50 tysięcy rocznie to jest przecież, no może nie dobra, ale przyzwoita pensja, tak? Rocznie, gdzie nie wydaje się po prostu...
No, ale to jest właśnie to, że to jest osoba, która w życiu takich pieniędzy nie miała i ona nie umie zarządzać budżetem. To jest też coś, co nam się nie mieści w głowie. Mnie też się w ogóle nie mieściło, dopóki się nie zetknęłam z tym, że osoby różnego typu z dysfunkcyjnych domów czy wykluczone mają ogromny problem jakby z rozumieniem, co znaczy to, że musisz opłacić, rozumiesz, czy na jedzenie. Oni nie mają pojęcia, dlatego bardzo często są szkolenia, wychodzenia z różnych kryzysów, bardzo często się robi szkolenia takiej prostej ekonomii, czyli zarządzania budżetem domowym. Czyli przyniesiesz pieniądze do domu, chcesz się wypłaty, to musisz najpierw zapłacić rachunki, dopiero potem sobie tam możesz liczyć, ile możesz wydać na przykład dziennie, czy tam. No i to jest dla mnie, to jest, tam się tak społecznie
To jest właśnie problem,
wydaje
właśnie
jakieś
co mają
takie,
kupować, nie?
tak, jakieś abstrakcyjne,
Aby kupić
a to
najpierw coś, co
naprawdę
daje
problem.
najwięcej kalorii i wychodzenie dla dzieci, a niekoniecznie najpierw zaczynamy od kupowania wódki, tak?
Ale to jest, tam się dwa razy zdarza ta sytuacja, że on ma właśnie raz te 50 tysięcy, a raz ma ten czek, który mu został tam chyba
Tak,
jak
8
ten dom
tysięcy
po
chyba, nie?
ojcu czy coś.
8, tak, po
I
tym ojcu.
dwa razy te pieniądze mu się rozchodzą i to, co mówi Sylwia, to jest bardzo typowe, bo ja się już nawet też spotkałam właśnie z osobami, które wyrastałem w takim biednym środowisku, nawet jak wygrałem w totolotka, to nie są w stanie tego zainwestować, nic z tym zrobić, to się wszystko rozejdzie na nie wiadomo gdzie. I to jest tam bardzo dobrze właśnie pokazane, że nie ma żadnego wsparcia socjologicznego, nie, socjalnego w USA i wiemy, że tak tam jest. I w tej książce to bardzo dobrze widać, że przecież w tej szkole widzą, że to dziecko jest zaniedbane, brudne, włosy poklejone, ubrania byle jakie. I nikt tam nie proponuje jakiejś pomocy, no przecież polskiej czy każdej innej europejskiej zapewne szkole, ktoś by się tym zainteresował, że tam jest potrzebna pomoc socjalna. Że w tym domu się coś źle dzieje, że dziecko chodzi brudne, że tu jest chore, a nie można się do nikogo dodzwonić i tak dalej. Tam nie ma, nie ma. Człowiek jest zostawiony sam sobie i on nie ma praktycznie szans z tego wyjść bez żadnej pomocy z zewnątrz, bo on sam nie ma, to już mówiłam, no, się powtarza, nie ma tej kompetencji. I mi się wydaje, że on tej kompetencji nigdy nie nabierze, bo te nauczki, które on te nauczki rozumie, to więzienie, on rozumie, to była nauczka, ja teraz muszę, teraz, ale nie umie, po prostu nie potrafi, nie nauczył się tego nigdy.
Ale a propos tego więzienia, to że zobaczcie, jak jest pokazane, to akurat jest w naszej rzeczywistości identyczne, wiem, bo pracuję z więźniami, jak nie ma resocjalizacji i udajemy, że dajemy im jakąś tam pracę, ale też już na zasadzie trochę wyzysku, taką trochę mniej im zapłacimy, łatwiej wywalimy ich z pracy, jak tylko coś przeskrobią, nie dajemy im szansy na prawdziwą resocjalizację i na ten taki prawdziwy, realny powrót z powrotem do społeczeństwa, po odsiadce, po odbyciu wyroku, bo oni zapłacili już za to, co zrobili, tak? I powinni mieć w miarę czystą kartę, tak? Powinni mieć szansę startu od nowa, a nie takiego patrzenia im na ręce z taką myślą, tylko czekamy, aż zrobią coś, żeby udowodnić, że nie zasłużyli na tę szansę. To jest bardzo dobrze tam pokazane przy okazji tego jednego kolegi też, prawda?
Tak, to prawda, to prawda.
W tej fabryce
Tak, ten,
starszy
który tam
człowiek, nie?
dostaje szału, nie? Tak,
Tak.
tak.
I tam on sobie jeszcze robi wyrzuty sumienia, że nie staną po jego stronie, tak samo jak nie staną po stronie Ala, bo on
Ola.
go wsypnął, dlatego dostał tylko 5 lat. Ale no, ciężkie te sceny są takie, bo to jest, nie jest takie jednoznaczne, dlatego tak jak mówiłam, ktoś, kto tak potrafi jednoznacznie ocenić postawę tego chłopaka, tego mężczyzny, sobie tak powiedzieć, to no to jest niestety taka trochę nieładna pozycja uprzywilejowanego stanowiska. Bardzo trudno jest tak ocenić. Łatwo nam jest ocenić, nie? A nie powinniśmy.
A powiedzcie, czy macie jakieś może pytania do Jacka, tłumaczeniowe o tym, o pracy nad książką, czy o jakieś konkretne
Ja
fragmenty?
miałam jedno słowo, które było użyte w pierwszym i drugim rozdziale, którego nigdy w życiu nie słyszałam i było użyte dwa razy, już zapomniałam, jakie to było. Coś chyba z lustrem, coś. I później jeszcze, bo napisałeś Jacek język tagalski. Ja zawsze używałam tagalog i poszłam sprawdzić do Wikipedii, czy naprawdę tagalski, naprawdę tagalski. Znaczy nie podejrzewałam, że jest błąd, tylko byłam zaskoczona, że tagalski jest po polsku, ale jest pisane, że faktycznie obydwie nazwy istnieją, więc to były dla mnie dwie takie rzeczy, które się nauczyłam, chociaż tą pierwszą zapomniałam. Muszę
Ja też
sprawdzić.
już mi, mi, Nie znam na pamięć tego, co napisałem. Kompletnie nie pamiętam. Pewnie odpowiedziałbym, jak zazwyczaj odpowiada Paulina Breiter na wszystkie pytania o to, dlaczego przetłumaczyła coś tak, a nie inaczej. Zawsze odpowiada, no pewnie miałam jakiś powód.
Tak,
Więc
no
to.
ja tak wychodzę z tego założenia, że zawsze miałeś jakiś powód. Tak samo dobrze, to już na moje pytanie odpowiedziałeś, bo się zastanawiałam właśnie, czy tam było daddy, co używał ten chłopak, i on chciał pa, czyli to było pa po angielsku, tak samo wychodzę z założenia.
Tak, znaczy to było, to jest taka różnica, że mi zależało na podkreśleniu tej, na tego, tego właśnie rozdziewu pomiędzy takim
Tak.
typowym papa podniosłym wręcz, a czymś taki pośredni pomiędzy typowym amerykanizmem, a takim filipińskim pewnie, pewnie najcięższą filipińską, tak mi się wydaje, chociaż no, mogła to być zupełnie czegoś innego.
Nie, po Tagalog tata jest Tataj, tak mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam. Więc
A.
to nie, bo ja się zastanawiałam, czy to miał jakiś związek z Tagalog, nie, czy skąd, ale też się po prostu zastanawiałam, jak było po angielsku, czy faktycznie tam było daddy w kontrze do tego pa, czy nie, ale już powiedzieli, że było daddy.
Tak.
Ta konstrukcja z pieniędzmi podobała się wam? No mnie bardzo.
Tak,
Ja
była
miałam problem
ciekawa.
odnoszeniem się do tego, bo się zastanawiałam, czy to jest są pieniądze, które wydaje, czy te pieniądze, które ma, bo tak
Ile
trudno było
ma?
mi zawsze się połapać, czy właśnie tyle ma, bo mi się jakoś nie zawsze zgadzało, czy... I chyba największa trudność to była faktycznie ta nielinearność tak czasowa, bo się co jakiś czas nagle się tam ma 0 centów, tam ma $500, aha, to pewnie jest innym czasie i to trochę mnie gubiło. Ale no okej, okay. No znaczy, no mi bardzo ta książka przypomina wydatki Łukasza Zawady. Jest, mam nadzieję, że nie przekręciłam, bo tam właśnie pisze o wydatkach pisarskich, wydawniczych i tak dalej. I tam przedstawia wszystkie rachunki, cała lista i tak dalej. Tylko, że
A tam
no
jest, przepraszam.
książka Łukasza Zawady jest mniej, że tak powiem, prozatorska, tak? Bardziej taką listą i komentarza,
Tam jest
ale
bardzo.
faktycznie mi się to
Tam jest
kojarzyło.
posunięcie do skrajności, bo tam są tabelki przytoczone z Zawady, z tego co
Tak,
pamiętam,
tak,
prawda?
tak.
Tam jest taki jeden czy dwa rozdziały. Pamiętam, tam jest wszystko spisane co do grosza wręcz.
Tak, tak, tak,
To już
tak.
tak
Chyba na
bardzo
większości innych
skrajnie.
stronie.
Tak.
No ale w naszym przypadku Jacek bardzo dokładnie liczył i znalazł błąd, że tam się, ile tam było, 5 centów różnicy, już nie pamiętam. Coś tam
Nie,
się rozjeżdżało.
chyba więcej. Nie wiem, czy nie 50 albo 75. Już też musiałem zajrzeć dokładnie, pamiętam, ale
Coś
był
tam było z
rozjazd,
tymi,
powiem ci
tak,
tak.
chyba dobrze,
Tak,
dobrze pamiętasz, że to było... Te 25-centówki, prawda? Tam te
właśnie
quarters,
chciałem powiedzieć,
ileś tam.
jakieś tam
Tak, coś
uniaczki
nie
mu gdzieś się
wyszło.
zaplątały, tak.
Także tutaj Jacek pilnie, pilnie po prostu liczył, pilnie cały czas. Wszystko się
Aha, czyli
zgadza.
liczyłeś wszystkie te wydatki, które on tam miał, ten zasób, tak, kieszeni, tak? Co się dało wyłonić z rozdziału, tak?
Jeszcze raz, przepraszam.
Znaczy nie, to chodzi o to, że sprawdzałeś, ile rzeczywistości bohater ma pieniędzy, tak? I...
Czy jest taki fragment, w którymś z końcowych rozdziałów, nie pamiętam w którym, ale jest taki fragment, gdzie on podaje dosłownie zawartość kieszeni. I jest taki moment, gdzie on dopisuje, jakby dopowiada sobie, że coś tam plus jeszcze miał jakieś właśnie 25-centówki i one się nijak nie zsumowały z tym, co wcześniej podał. Więc to no, ewidentnie był rozjazd. Ewidentnie. Ale nie, to nie tak, że miałem tabelkę w Excelu i żebym to spisywałem. Nie, aż tak, bez przesady. No. Znaczy, tym bardziej, że też mam duży problem z liczbami i zawsze mylę 13 z 30. Chociaż oczywiście wiem doskonale, jak jest 13, jak jest 30. Zawsze mylę, zawsze. Ale dlatego 5 razy to sprawdzam. Więc normalne.
A ja teraz właśnie wróciłam i to, co w tej książce jest takie uderzające, właśnie to, co powiedziała też Kasia, te opisy takie dokładnie, te pierwsze rozdziały w tym McDonaldzie, gdzie jak on się tam jakoś stara ogarnąć, trochę umyć, to wszystko, jakieś krosty z ropą, jakieś coś tam, to jest tak opisane, że można od razu wejść w ten klimat i sobie po prostu tą mizerię, w jakiej on żyje, wyobrazić. Tak super dokładnie, nie? I z czym on się zmaga, że
Tak,
to nawet, jak ta bieda faktycznie wygląda, że on nawet nie ma gdzie sobie tych włosów umyć, że nie wiem, że śmierdzi pod pachami i nie ma dezodorantu. No, no to są takie,
jak on to dziecko
tak.
mył w ogóle, jak on to dziecko mył w samochodzie, na przykład tego ja w
No,
ogóle nie mogę sobie nawet wyobrazić. I
tak.
jest ta scena później, kiedy oni są w tym takim parku narodowym i jest taka bardzo zimna
Tak.
woda, Prawda? To też
Tak.
tak działało bardzo na wyobraźnię. Ja myślę, że to jest super rzecz do sfilmowania, wydaje mi się, nie? Bo to jest
No
tak
właśnie chciałam się
filmowa.
zapytać, czy jest ten plan ekranizacji, bo to jest bardzo super.
Mam nadzieję, bo to się super nadaje, uważam. Zresztą podobnie jak Nasz Chłopak Daniela Magariela też się nadaje bardzo dobrze do sfilmowania.
Czy może nawet
A
by się
jeszcze.
nadawał taki serial i każdy odcinek by właśnie miał tytuł Ile pieniędzy? To
Tak.
byłoby świetne.
Tak jak 24 godziny ten serial, gdzie jest godzina. Każdy
Tak.
odcinek jest godzina mniej, nie? No, coś takiego.
I jeszcze te opisy. Ja miałam cały czas, jak czytałam tę książkę, taki podskórny niepokój, że tam, tak jak w naszym chłopaku, że tam się coś wydarzy, że tam coś, przepraszam, jest za chwilę, nie? Coś się, że nie wiem, że ktoś napadnie, że coś zrobi, że będzie jakiś wypadek, że go zaraz aresztują, że dziecko umrze, że jak on miał tą gorączkę, to ja już nie myślałam, że ma zwykłą chorobę, tylko że już zaraz będzie miał serce. Cały czas tam jest takie poczucie niepokoju, i to jest, no, Jacek bardzo dobrze oddał, bo ja to cały
Taki
czas czułam, całą książkę. Tak.
podskórny,
I
prawda?
szczególnie w tych rozdziałach, które się dzieją teraz. I te rozdziały, które się dzieją teraz, bardziej mi się podobały, no bo są właśnie takie bardzo dotykające i nie wiemy, co się wydarzy. Te jego wspomnienia już są jakby z perspektywy, więc one aż tak, no są też super, ale aż tak mnie nie podotykały, jak to, co się dzieje teraz, bo nie wiemy, co się stanie, czy to mu dziecko mu tam umrze, czy co, czy on znajdzie tą pracę, nie znajdzie, czy w tym motelu go tam zaciukają, czy nie zaciukają. No takie bardzo intensywne.
A dla mnie
Ja
znowu były
mam
bardzo
czytam.
ważne te motywy z przeszłości, bo to jest to zawsze pytanie, którego my sobie nie zadajemy przy takich rzeczach, jak oglądamy w mediach nagłośnione, czyli na przykład, że ktoś zabił dziecko, czy katował dziecko. To my robimy szybkie tak, no, wyrodniale do więzienia, niech go tam zabiją i tak dalej. A ja zawsze sobie zadaję pytanie, no dobra, jakie miał dzieciństwo? Jaki model, czy to jest model, który przeniósł? Bo wiecie o tym, że w 99 na 100 przypadków to jest model, który ktoś przenosi z dzieciństwa, z jakiejś młodości, bo nie miał czegoś innego. To go nie usprawiedliwia oczywiście, nie? Ale ja na przykład chcę wiedzieć. I dla mnie to, że tutaj jest opowieść właśnie dotycząca tego dzieciństwa, jest super ważna i bez tego dla mnie ta książka by się, no, nie wiem, czy by się obroniła, no nie wiem, jakby się ją czytało po prostu bez tego, ale dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo istotne.
Zgoda, jasne. Ja też zawsze o tym myślę. Tylko, że po prostu w kwestii takiej czytelniczej, że te rozdziały aktualne są bardziej niepokojące, tamte tłumaczą. Na przykład w naszym chłopaku tego nie ma i tego mi bardzo chętnie bym to przeczytała, bo tam nie wiemy, co się wydarzyło z tą matką też, między nimi dokładnie, to jest tylko tak zasygnalizowane, nie?
Jacku, coś mówiłeś?
Ja chciałem się tylko zgodzić, jeżeli chodzi o tę taką nerwowość w niektórych rozdziałach, zwłaszcza w tych rozdziałach w motelu. No tam jest, tam wręcz zahacza jakieś takie thrillerowe motywy być może. Wydaje mi się, tam czuć rzeczywiście, że za chwileczkę coś się stanie i to by fajnie, wydaje mi się, zagrało filmowo. To mogłoby tak, no właśnie w tym kierunku thrillerowym trochę pociągnąć, ale oczywiście to tylko jest fragment, to nie jest najważniejsze.
Znaczy, ten żelazko też mogłoby zagrać bardzo spektakularną rolę, myślę, w filmie kryminalnym albo thrillerze, prawda? Bo jak on
A
potem
to
jeszcze
zostało w ogóle.
próbuje wyrzucić i chowa
A
się z miejsca.
to zostało jakby troszkę niepociągnięte, wydaje mi się chyba. Znaczy, oczywiście wiadomo, że na czymś innym to było skupienie, to jest jasne, ale to ta sprawa żelazka i do tego człowieka, który tam został, została jakby ucięta zupełnie. Ja bym
Tak,
chciał się
ale
dowiedzieć, co
policjant
się
je
z nim
znajduje.
ostatecznie stało.
Ale policjant znajduje to
Proszę?
żelazko na końcu, nie? Odkłada je na bok, zastanawia się nad nim, ale to może być takie potem argument przeciwko, jeżeli faktycznie tam dojdzie teraz do kolejnego, bo mówi ten policjant, o, już karany. I jeszcze to żelazko. Nie? To jest takie. A co się stało
Ja
z tym
miałam
gościem? No
takie
tych psów,
bicie serca.
to.
No.
No, ja też. Ten gość od psów jest chyba tylko takim, wiecie, statystą.
Słuchajcie, ja zaraz muszę kończyć, bo tak jak wspominałam, o
No.
8 muszę skończyć, więc ostatnie jakieś jeszcze uwagi czy pytania?
Ostatnia uwaga, scena jak on je ketchup. Jest straszna. Jaki to musi być głód i rozpacz, żeby jeść ketchup z McDonalda, żeby mieć
Proszę.
kalorie.
I też opisy, jak go boli brzuch, prawda? Z głodu i tego
Dokładnie.
dzieciaka też. Strasznie, to było
Tak.
strasznie poruszające.
W takim bogatym kraju. My nie mówimy tutaj o jakimś setnym świecie, nie? Tylko mówimy o Ameryce, gdzie tam ludzie w tym Walmarcie te całe wózki ładują, a jego nie stać na paracetamol.
Tak, to straszne było, to prawda.
Jest też, wydaje mi się, jeśli mowa była wcześniej o takim obrazie fizycznej biedy, wydaje mi się, że ten pierwszy rozdział, w którym on ogląda te kobiety w McDonaldzie, to też jest troszeczkę taki wyraz, może odrobinę, nie wiem, psychicznej biedy. To znaczy on je ewidentnie, ich obraz, obraz tych kobiet jest taki bardzo pogardliwy. Myślę, no nie wiem, może troszkę oderwany od całej tej rzeczywistości, dlatego że no w sumie dlaczego on miałby mieć taki pogardliwy obraz tych kobiet, co one mu tak naprawdę zrobiły? Nic. Ale być może jest to też, no nie wiem, jakiś element jego ogólnego ubóstwa, tak mi się wydaje.
Ja to odebrałam na zasadzie, że on sobie wyprówa żyły i nie ma z czego żyć, a tutaj lale nic nie robią i mają kasę.
Tak, bo on bardzo dokładnie
Być
tam
może
jest
tak.
opisane, jak one były ubrane, że były malowane, że
Tak,
były
tak.
uczesane, miały dresy, ale drogie dresy, tak? Tam też był taki wątek. Także i dobrze było pokazane, jak one widzą, że ten chłopczyk się zbliża, Henry najmłodszy się zbliża do tych dziewczynek i od razu muszą iść do domu, tak? Nie chcą, żeby te dziewczynki, żeby ich dzieci miały z nim kontakt. To też było takie...
Żeby nie
się
wpadły
zarażył
w jego
przypadkiem
towarzystwo.
Ubóstwa.
Tak, właśnie. Słucham, Jacku, coś mówisz? Coś...
Bały się, że zarażą się te dzieci ubóstwem po prostu.
No,
no tak.
Dokładnie.
To jest tak a propos sobie wybierania towarzystwa, w którym się jest, nie?
Zgadza się.
No tak. No dobrze, słuchajcie.
Anita, nie zatrzymujemy cię, bo ty musisz.
Ja dziękuję bardzo. Przepraszam, że dzisiaj muszę tak punktualnie kończyć. Bardzo wam dziękuję. Jacku, dziękuję, że dołączyłeś do nas.
Dzięki również.
I co? Widzimy się. Rozłączam i rozmawiamy o tym, co czytamy za miesiąc. Bardzo wam dziękuję wszystkim. Dziękuję też za przeczytanie dostatku Jakoba Głandzona. Do widzenia wszystkim.